Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przestrzegł przed chciwością, która, jak powiedział, stoi u podstaw także obecnego kryzysu. Środową katechezę dedykował świętemu Ambrożemu Autpertowi. Na audiencji był też polski akcent. Papież symbolicznie przekazał młodym Krzyż Światowych Dni Młodzieży, który teraz przewieziony zostanie do Polski. Po aktualnościach watykańskich nadamy rozmowę z przewodniczącym inicjatywy ustawodawczej Contra in Vitro, będącej reakcją na toczącą się w Polsce dyskusję wokół ustawy bioetycznej. 22 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska.
Kto chce odkryć Kościół i zrozumieć jego tajemnice, musi poznać ludzi, którzy żyli i wciąż żyją chrześcijaństwem, powiedział Benedykt XVI. Wyjaśnił tym samym, dlaczego swe środowe katechezy dedykuje ludziom, którzy tworzyli dzieje Kościoła. Papież przypomniał, że choć żyli przed wiekami, tak jak chociażby omawiany dziś święty Ambroży Autpert, to ich nauczanie okazuje się niezwykle aktualne. Ten święty napisał traktat o zgubnych skutkach chciwości, a obecny kryzys gospodarczy dowodzi, iż to właśnie zachłanność jest źródłem wszelkich przywar i wszelkiego zła, powiedział Benedykt XVI, odczytując nauczanie świętego Ambrożego we współczesnym kluczu.
W swym traktacie o konflikcie przywar i cnót zachłanności przeciwstawia wzgardę świata. I nie jest to bynajmniej pogarda dla piękna świata, dla dzieł stworzonych z dobroci Boga. Jest to niepowiedziane fałszywej wizji świata, do której zachęca nas właśnie zachłanność. Podpowiada nam, że mieć jest najwyższą wartością naszego istnienia, tak jak i to, co powierzchowne. W ten sposób chciwość zafałszowuje stworzenie i niszczy świat.
Papież przypomniał, że żyjący w VIII wieku święty Ambroży Autpert zauważył już u współczesnych, iż pragnienie posiadania za wszelką cenę dotyka także ludzi Kościoła. W swych traktatach pisze m.in. o zewnętrznym pięknie klasztorów i letniości mieszkających w nich mnichów.
Pisze traktat De Cupiditate, w którym jednoznacznie demaskuje chciwość jako źródło wszelkiego zła. Wskazuje, że w ludzkim sercu całe zło rodzi się z tej jednej podstawowej przywary, jaką jest zachłanność. Podkreślam to, ponieważ w świetle obecnego światowego kryzysu gospodarczego te słowa ukazują całą swą aktualność. Widzimy, że właśnie z tego źródła chciwości narodził się cały ten kryzys.
Papież nawiązał też do słyszanych często wymówek, że asceza nie idzie w parze ze zdobywaniem majątku czy władzy. Święty Ambroży Autpert przypomina, że Chrystus wskazał tylko dwie drogi w odniesieniu do Królestwa Niebieskiego: szeroką i wygodną oraz stromą i wąską. Trzeciej drogi nie ma. Chociaż styl życia dzieli mnichów od ludzi bogatych, także do tych ostatnich odnoszą się słowa o tym, że nie mogą poddawać się pragnieniu zysku za wszelką cenę, czy też epatować fałszywie rozumianą wolnością jako prawem do swobodnego korzystania z wszystkiego, co się posiada. Także człowiek bogaty musi uczciwie żyć, zauważył Benedykt XVI.
Żył on w czasie silnie odczuwanej instrumentalizacji politycznej Kościoła, w której nacjonalizm i trybalizm zniekształciły prawdziwe oblicze Kościoła, ale on pośród tych wszystkich trudności, które dobrze znamy także i my, umiał odkrywać prawdziwe oblicze Kościoła w Maryi i świętych. Potrafił odkryć, co naprawdę znaczy być katolikiem, być chrześcijaninem, żyć Słowem Bożym, wstąpić w otchłań tajemnicy, dać nowe życie Słowu Bożemu i ofiarować Mu swoje ciało, aby tchnąć w nie nowe życie w naszych czasach. Z całą swoją znajomością teologii, głębią swej wiedzy, Autpert umiał zrozumieć, że Boga nie można poznać realnie przez same tylko badania teologiczne. Jedynie miłość dociera do Niego. Wsłuchujmy się w to przesłanie i prośmy Boga, by pozwolił nam przeżywać tajemnice Kościoła dziś w naszym czasie.
Papież przypomniał, że święty Ambroży Autpert był jednym z pierwszych krzewicieli kultu Matki Bożej w Kościele Zachodnim.
Najważniejszym dziełem Ambrożego Autperta jest 10-tomowy komentarz do Apokalipsy świętego Jana. Podkreśla w nim nie tyle znaczenie paruzji, co konsekwencje wynikające dla Kościoła z pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię. Omawia kwestie dotyczące tajemnicy wcielenia, Bożego macierzyństwa Maryi, jej dziewictwa i niepokalanego poczęcia. Był jednym z pierwszych krzewicieli kultu Matki Bożej w Kościele Zachodnim. Jako pierwszy z teologów zwrócił uwagę na paralelizm między Maryją, nową Ewą, a Kościołem. Mówi się o nim jako o pierwszym wielkim mariologu Zachodu. Zdziwienie więc może budzić fakt, że jego bogata spuścizna pisarska nie jest dotąd ostatecznie zidentyfikowana.
Na plac świętego Piotra przybyły dziś rzesze pielgrzymów z całego świata. Wśród nich było niemal 3000 Polaków.
Witam pielgrzymów polskich, a szczególnie alumnów Seminarium Duchownego z Radomia, delegację Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży i Uczestników diecezjalnej pielgrzymki płockiej, przybywających do Rzymu z okazji roku świętego Pawła oraz z księćmi biskupami. Jutro przypada uroczystość świętego Wojciecha, patrona Polski. Polecając was do obecnych i waszą ojczyznę, jego opiece, wszystkim serca błogosławień.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI spotkał się m.in. z organizatorami papieskiej pielgrzymki do Jordanii.
Każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię.
Benedykt XVI ponowił symboliczny gest przekazania młodym Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Na audiencję wraz z kardynałem Stanisławem Ryłką przybyli przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Młodzieżowego Świętego Wawrzyńca. To właśnie jemu przed równo 25 laty Jan Paweł II powierzył drewniany krzyż, który w czasie jubileuszowego roku odkupienia stał przy głównym ołtarzu Bazyliki Watykańskiej. Przypominając, że stamtąd rozpoczęła się jego wędrówka po świecie, Benedykt XVI zachęcił młodzież, by nadal niosła go do najdalszych zakątków ziemi. Oby i przyszłe pokolenia odkrywały Boże miłosierdzie, ożywiając w sercach nadzieję pokładaną w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, życzył papież.
Najbliższym etapem peregrynacji tego krzyża oraz ikony Światowych Dni Młodzieży będzie Polska. W audiencji uczestniczyła 120-osobowa delegacja Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży z biskupami Henrykiem Tomasikiem i Marianem Florczykiem, która przejęła symbole od młodzieży włoskiej. Biskup Tomasik ma nadzieję, że ich wędrówka po Polsce przyczyni się do pogłębienia wiary.
Peregrynacja krzyża przypomina historyczny fakt przekazania młodzieży krzyża jubileuszowego, roku świętego nadzwyczajnego jubileuszu odkupienia. Przypomina także wielką modlitwę młodzieży całego świata przy tym krzyżu. Peregrynacja zawsze jest okazją do wyznania wiary w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jest szansą pogłębienia spojrzenia i na chrześcijaństwo, i także na Światowe Dni Młodzieży, które mają ten głębszy wymiar chrystocentryczny. Ta peregrynacja także przypomina ważne momenty z peregrynacji krzyża, modlitwę młodzieży afrykańskiej na piaskach pustyni Afryki, przypomina modlitwę Eskimosów, przypomina modlitwę w różnych miejscach, które wymagają pojednania, uzdrowienia.
Dzisiaj przy tym krzyżu modlimy się w Rzymie. Idziemy ulicą Via Conciliazione w stronę Piazza Navona, aby razem z młodzieżą włoską oddać cześć Jezusowi.
Ksiądz Grzegorz Suchodolski.
Jutro jesteśmy na Mentorelli w Palestrinie z młodymi w tej właśnie diecezji. Natomiast w czwartek krzyż zostaje przewieziony do Polski. Pierwszym przystankiem będzie ogólnopolska pielgrzymka akademicka na Jasnej Górze. Krzyż zostanie w Polsce 66 dni, czyli do 29 czerwca. Nawiedzi 39 diecezji oraz kilka duszpasterstw akademickich. Będzie między innymi w Warszawie na dawnym Placu Zwycięstwa 6 czerwca, dokładnie w 30. rocznicę historycznego wołania Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Weźmie udział także w uroczystościach milenijnych tysiąclecia śmierci świętego Brunona z Kwerfurtu w Giżycku, gdzie będzie zebrany przy krzyżu także cały Episkopat Polski oraz zaproszona młodzież z krajów ościennych, także z innych wyznań.
Arcybiskup Zygmunt Zimowski objął urząd przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. Swą dykasterię odwiedził wczoraj przy okazji zaplanowanej wcześniej pielgrzymki radomskiego seminarium. Ustępujący zwierzchnik Rady, kardynał Javier Lozano Barragán, zapoznał swego następcę z zakresem jej działań i realizowanymi programami. Pierwsza wizyta nowego przewodniczącego była okazją do spotkania ze współpracownikami oraz zapoznania ich z rzeczywistością Kościoła Radomskiego.
Ojciec Święty sobie życzył, żeby ta nominacja była Wigilią Święta Bożego Miłosierdzia. Chciał związać tę moją pracę, ten apostolat właśnie z opieką Bożego Miłosierdzia, jak również z rocznicą odejścia do domu ojca Jana Pawła II, który utworzył tę dykasterię. Ja muszę być posłuszny Ojcu Świętemu, z którym pracowałem przez prawie 20 lat i dlatego przyjmując propozycję, czyniłem to w radości Kościoła, bo Kościół się musi zawsze radować, zwłaszcza w tym okresie paschalnym, kiedy Chrystus zmartwychwstał dla nas, dla naszego zbawienia, przede wszystkim dla chorych, cierpiących, bo oni przez przykucie do łoża boleści są tak bardzo zbliżeni do Chrystusa. Jan Paweł II mówił, że człowiek jest drogą Kościoła, a cóż mówić o tych, którzy właśnie przez cierpienie są do niego bardzo podobni, a więc w tym duchu przez krzyż do zmartwychwstania.
Arcybiskup Zimowski przez najbliższe 2 miesiące pozostanie równocześnie administratorem apostolskim diecezji radomskiej z uprawnieniami biskupa diecezjalnego.
Zmiany w kodeksie karnym, które skutkować będą zakazem stosowania w Polsce metody zapłodnienia pozaustrojowego, proponuje Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Contra in vitro. Trwa już zbiórka podpisów pod odpowiednią nowelizacją. Jeśli w ciągu 3 miesięcy komitetowi uda się zgromadzić 100 tysięcy podpisów, odpowiedni projekt trafi pod obrady Sejmu. Z Jackiem Kotulą, przewodniczącym Komitetu Contra in vitro, rozmawia Rafał Łączny.
Jest pan szefem Komitetu Ustawodawczego Contra in vitro, którego celem jest wprowadzenie do kodeksu karnego wyraźnego zakazu stosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego. Skąd pomysł właśnie na taką inicjatywę ustawodawczą?
Pomysł powstał w ubiegłym roku, gdy w Polsce wszystkie media interesowały się szczególnie metodą zapłodnienia in vitro, zespołem Gowina. I my, jako ludzie wierzący, baliśmy się, że po paru miesiącach dyskusji będzie projekt, który nie będzie odpowiadał nauce Kościoła. I nasze potwierdzenia się spełniły, dlatego że pan Gowin na samym początku powiedział, że on jest katolikiem, prawda, tylko do progu Sejmu, a już w tym musi żądać kompromisu w Sejmie z innymi opcjami, a wiemy, że w sprawach moralnych nie ma kompromisu. I druga ustawa, którą zaproponowała SLD, całkowicie odbiega od tego, co mówi Kościół. Na dodatek jeszcze każe dopłacać katolikom do procedur in vitro. Dlatego my zdecydowaliśmy się, że popracujemy wspólnie, zbierzemy 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy w kodeksie karnym, który zakazuje całkowicie stosowanie metody in vitro w Polsce.
Tuż przed Dniem Świętości Życia udało się ostatecznie zarejestrować u marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego wasz komitet ustawodawczy. No i teraz zacznie się ta procedura zbierania podpisów. Musicie zebrać 100 tysięcy podpisów. Jaki jest pomysł na to, żeby udało się właśnie taką liczbę marszałkowi Sejmu wraz z dokumentem nowelizującym kodeks karny przekazać?
Pomysł jest prosty. Kościół ma najlepiej rozwiniętą, prawda, siatkę, strukturę w całej Polsce, wszystkich organizacji. My jako członkowie różnych ruchów stowarzyszeń już żeśmy się zwrócili do Akcji Katolickiej, do stowarzyszeń, do Polskiej Federacji i tak dalej, do KSM-ów, po to, żeby pomogli nam ludzie dobrej woli z całej Polski zbierać te podpisy. Słuchajcie, jeżeli jest 40 milionów katolików, także myślę, że 100 tysięcy to jest mała pestka. W ciągu tych 3 miesięcy my spokojnie co zbierzemy, tym bardziej, że widzimy, że do czasu rejestracji komitetu trzeba było zebrać tam parę tysięcy. Przychodziło dziennie po kilka, nawet nieraz po 10 tysięcy dziennie, także to nie będzie większy problem. Tym bardziej, że wierzymy, że dzięki temu da się jakoś uaktywnić ten uśpiony katolicki elektorat, który zawsze tylko narzeka, po prostu płacze, biadoli, że coś tam za nas, swymi głowami się zrobiło, co jest niezgodne z nauczaniem Kościoła, ale jak był czas na działanie, to nic nie robił. Teraz my chcemy to uaktywnić, po prostu zebrać i potem stworzyć taką bazę jakby wśród ludzi dobrej woli, którzy po prostu za pół roku czy za rok przystąpią do innej akcji, która będzie moralnie godziwa.
Użył pan słowa elektorat, więc zapytam, czy jest to bardziej inicjatywa polityczna, czy bardziej inicjatywa właśnie zmierzająca w kierunku tego, żeby społeczne nauczanie Kościoła było respektowane także w polskim parlamencie.
Cała nasza inicjatywa jest jak najbardziej chrześcijańskim, wypływającym z głębi serca taką potrzebą, ponieważ no, widzimy, że politycy, niby katolicy, prawda, w Sejmie, no, nie biorą się do prezentowania i proponowania ustaw, które właśnie były na przykład zakazywały in vitro. Sprawa z lewa, różne są organizacje, kiki i różne, prawda, jakieś takie, które mają w nazwie chrześcijański czy katolicki, też nie proponują, chociaż mają środki, mają dużo umysłów fachowych i dlatego my oddolnie zdecydowaliśmy się, że no po prostu, może akurat nam się uda i wierzymy, my mamy entuzjazm, mamy wiarę, damy radę co zrobić, przy okazji poznamy nowych ludzi, nowych jakieś, ta, prawda, nowe akcje, nowe stowarzyszenia, nowe koła, zapraszani jesteśmy od czasu do czasu, na przykład ja byłem na dniach w diecezji przemieckiej akcji katolickiej, byłem na spotkaniu rodziny Radia Maryja, byłem na spotkaniu w Tarnowie, to byli nauczyciele planowania naturalnych metod rodziny, także po prostu jest okazja, żeby się wtedy poznać i żeby się jakoś jeszcze razem umocnić.
Proponujecie następującą zmianę w kodeksie karnym, dodanie artykułu 160a, który brzmiałby: kto doprowadza do zapłodnienia ludzkiej komórki jajowej poza organizmem matki, chodzi o zapłodnienie in vitro, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. No i jeszcze jeden paragraf. Ten, kto dokonuje eksperymentów na embrionach powstałych w sposób opisany w paragrafie pierwszym, podlegałby karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. Pozostaje jednak pytanie: jeżeli nawet taki przepis uda się wprowadzić do kodeksu karnego, nie rozwiązujecie kwestii zamrożonych embrionów, jakie w polskich klinikach zapewne się znajdują. Czy nie jest to bardzo ryzykowne zakazać tylko metody in vitro, stosowania jej, pozostawiając prawdopodobnie na długie miesiące, bo proces legislacyjny jednak trochę trwa, nierozwiązaną kwestię zamrożonych embrionów?
My jeszcze się zajmujemy, oprócz tych dwóch, trzecią sprawą, handlem embrionami powstałymi w wyniku in vitro. Odpowiadając na Pana pytanie, podejmujemy te działania opierając się na nauce Kościoła. I czytając dokument Kościoła Kongregacji Nauki Wiary Dignitam Personae z grudnia tamtego roku, tam czytamy, że sprawa zamrożonych embrionów ludzkich jest sprawą moralnie nie do rozstrzygnięcia. Po prostu jeżeli papież, jeżeli naukowcy z tego świata zebrani w tej kongregacji tak sądzą, to my nie jesteśmy po prostu godni tego, żeby być mądrzejsi od papieża, od takich fenomenów naukowych różnych w tej kongregacji. Dlatego my zajmujemy się akurat zakazem, a później trzeba będzie po prostu pomyśleć z episkopatem, z ludźmi dobrej woli, żebyśmy zastanowili się, jak ten moralnie trudny problem rozwiązać.
Zgadza się, że jakby kwestia zamrożonych embrionów jest moralnie bardzo trudna, no ale nie ulega wątpliwości, że moralnie jednoznaczne jest niszczenie tych embrionów. A do takiej sytuacji przepis, który proponujecie, może doprowadzić, ponieważ nastąpi dziura legislacyjna, nie będzie żadnych przepisów regulujących właśnie sytuację zamrożonych embrionów.
Nie, my się dziury to nie boimy. Staramy się dyskutować i analizować razem z przedstawicielami episkopatu. Byliśmy u arcybiskupa Hozera, byliśmy u arcybiskupa Michalika, także proszę się nie obawiać, jakoś to po prostu zgodnie z nauką Kościoła będziemy się starać rozwiązywać.
To jeszcze pytanie o szansę. Macie 3 miesiące w tej chwili na zebranie 100 tysięcy podpisów. Marszałek Sejmu po złożeniu dokumentów w jego kancelarii ma kolejne 3 miesiące na przedstawienie projektu parlamentowi. Jak widzicie ewentualne szanse na przyjęcie tych zmian w kodeksie karnym?
My nie zabieralibyśmy się do tej akcji, gdybyśmy nie wierzyli w jej sukces. I oceniamy, że szanse są duże, ponieważ wśród 460 posłów większość to katolicy, którzy przed wyborami byli na rekolekcjach, na przykład w Agiewnikach, czy tutaj z PiS-u gdzieś, prawda, w Częstochowie i tak dalej, na pielgrzymki jeżdżą. Dlatego myślę, że ci posłowie to nie są jakoś moralnie rozdwojeni, tylko jeżeli mówią, że kochają papieża Jana Pawła II, papież, który wydał encyklikę Humanae Vitae, gdzie mówi, że jest nie do pogodzenia moralnie zapłodnienie in vitro, teraz dadzą wyraz w głosowaniu. I wśród posłów PiS-u i Platformy i PSL-u, no i myślę, że nawet tam paru z SLD, znajdzie się większość, która po prostu zagłosuje za tym.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Rozmową z przewodniczącym Komitetu Kontra In Vitro kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.